Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Gałązka, a to jest Munkowy podcast Oswajamy dojrzewanie. O tym, jak wspierać dzieci w okresie dorastania, ale także jak wesprzeć siebie w tym nie zawsze łatwym czasie. Znajdziesz tu ciało pozytywną perspektywę mówienia o ciele i człowieku, rzetelną wiedzę przekazaną z czułością, empatią i bez zawstydzania. Dziś moim gościem jest Julian Czurko, z którym porozmawiam o tym, czym w ogóle jest dojrzewanie i jakie zmiany czekają w tym okresie dzieci i rodziców. Witaj.
Dzień dobry Państwu.
Julian Czurko, ja Ciebie przedstawię. Julian.
Dobrze.
Julian jest doktorem nauk humanistycznych, trenerem, coachem, facylitatorem procesów rozwojowych, ale najważniejsze dla nas dzisiaj jesteś też edukatorem seksualnym, związanym z łódzką fundacją Spunk, oraz prezesem fundacji Owoc Spotkania.
Wszystko się zgadza. Tak?
Wspaniale. No i właśnie, mam takie przekonanie, że w pokoleniu moich rodziców nie rozmawiało się z dzieciakami o seksualności, o dojrzewaniu. Mieliśmy małą wiedzę. I w związku z tym dzisiejsi rodzice potrzebują nowego sposobu dowiadywania się. Oni też potrzebują dowiedzieć się po prostu, co to jest to dojrzewanie, czym się je, co powinny wiedzieć ich dzieci. Fajnie by było, żeby też rodzice poznawali nowy język, ciało pozytywny język, którym można mówić o ciele, o płci. Więc zacznę od takiego najprostszego pytania, co to jest dojrzewanie?
Przede wszystkim dojrzewanie jest okresem życia, które prawdopodobnie każda osoba, która słucha tego podcastu, przeszła. Więc każdy ma jakieś swoje doświadczenie w tym zakresie. I to, co jest być może trudne, to czy miałyśmy przestrzeń, żeby te nasze doświadczenie jakoś przegadać, uwspólnić, znormalizować, co było indywidualne, a co wynikało po prostu z etapu rozwojowego. Także mam takie wrażenie, że nasze trudności w mówieniu o tym być może wynikają z tego, że mamy jakąś traumę, która po prostu spycha to wspomnienie gdzieś w zakamarki pamięci, przez co trudno jest nam sięgnąć do tego, kiedy rozmawiamy z naszą młodzieżą dzisiaj. A jest to bardzo ważny moment w rozwoju młodej osoby. Ważny i jednocześnie trudny, ponieważ jest to bardzo szybka, powiedziałbym, metamorfoza. Czyli osoba, która jest dzieckiem w dosyć niedługim czasie i z bardzo różną, dziwną dynamiką zaczyna zamieniać się w osobę dorosłą. Jest to proces, który w głowie, na poziomie głowy właśnie, na poziomie ciała, a także relacji społecznych jest wręcz rewolucyjny i powoduje, że trzeba odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji z innymi ludźmi, a przede wszystkim nowej sytuacji z samym albo samą sobą. Zmiany w tym, jak myślimy, jakie są nasze priorytety i wartości z jednej strony, a z drugiej strony gości nas zupełnie nowe ciało, którego wcześniej raczej nie widziałyśmy w takiej odsłonie.
Mm-hmm. No tak, i ten naturalny proces nie jest na złość nikomu. To naprawdę musi się zadziać, żeby byli dorośli wokół nas, nie?
Tak, musi się zadziać ze wszystkimi pięknymi momentami, a także ze wszystkimi momentami, które są trudne, które są nazywane buntem, czyli młoda osoba, która do tej pory bardzo mocno orientowała się na rodziców, na dorosłych, autorytety, w nich odnajdywała dla siebie wzorce zachowania, takie duże oparcie, nagle zaczyna rozglądać się bardziej po swoich rówieśnikach, podważać to, co było dotychczas oraz szukać w następnym etapie nowych autorytetów, też na nowych zasadach, mając doświadczenie tego częstokroć trudnego momentu i procesu. Więc to jest czas, kiedy dziecko buduje autonomię, a wobec czego musi w tym procesie, żeby to przeszło w sposób dojrzały, badać granice, definiować je. Badanie często łączy się też z przekraczaniem. Z ryzykowaniem różnych rzeczy, sprawdzaniem siebie, testowaniem siebie w różnych okolicznościach społecznych, emocjonalnych, wewnętrznych, doświadczaniem właśnie różnych stanów, czasami też ekstremalnych. I to wszystko jest zdobywaniem bardzo istotnych doświadczeń, które budują to, kim jesteśmy również jako osoby dorosłe. Natomiast z tego wychodzą sytuacje trudne. Trudne interpersonalnie, czasem trudne dla rodziców, dla osób pracujących w szkole. No i wokół tego robią się narastające, nawarstwiające konflikty, wykluczenia i dodatkowe wymiary problemu, które często też zostają z nami, jako jakieś urazy, że ktoś był źle potraktowany, etykietowany. I to może też zaburzać ten proces właśnie odnajdywania siebie, kiedy ktoś nie ma wsparcia w tym poszukiwaniu, też nie ma wsparcia w robieniu tego w sposób bezpieczny. Bo to się wydarza, mózg tego potrzebuje jakby nasze DNA. Natomiast tak ważne jest, żeby móc stworzyć dla tych osób warunki, gdzie to może się wydarzyć w sposób, żeby one się nie poraniły, poraniły jak najmniej przynajmniej nas. No i żeby to z czasem właśnie mogło zamieniać się w doświadczenie i taką życiową mądrość.
Jakoś myślę o rodzicach, że... Bo dzieciaki na pewno potrzebują tej wiedzy o dojrzewaniu.
Tak.
Ja jakby to jest im potrzebne. Ale że myślę, jakąś ulgę może przynosić też rodzicom wiedza, że ten proces właśnie przebiega też w innych domach, że nie tylko u nich. Bo nieraz spotykam się z tym, że rodzice mówią... U nas jest tak źle, na pewno u innych jest lepiej. I z ulgą odkrywają, że ten proces podobnie jest u sąsiadów i kolejnych sąsiadów, tak? Że to jest, tak się dzieje. I że wiedza o tym może być bardzo pomocna.
Myślę, że obie strony, i rodzice, i młodzież, potrzebują normalizowania tego, co się dzieje. Że szczególnie młodzież, tak jak obserwuję, ma takie podejście, że coś, co wydarza się w moim życiu, w mojej głowie, wydarza się tylko u mnie, tylko mi. Jestem z tym sama na świecie, więc lepiej też nikomu tego nie mówić, bo to pewnie jest jakieś dziwne, chorobowe i się z tym strasznie zmagają. I później okazuje się, że nie. Połowa ludzi ma bardzo podobnie. Tej całej swojej bardzo złożonej różnorodności jesteśmy bardzo jednak takim jednolitym gatunkiem.
Tak, teraz pomyślałam, że dzieciaki przechodzą pierwszy raz okres dojrzewania, ale też rodzice pierwszy raz są w takiej sytuacji bycia rodzicem nastolatka. No i właśnie, też potrzebują tego wsparcia. Może właśnie powiedzmy, jakich zmian można się spodziewać na polu ciała, emocji, myśli w ogóle? Co tam może się dziać takiego?
To jest chyba przejście żałoby trochę. Przejście żałoby po swoim dziecku. Ono było dzieckiem przez długi czas i nagle prawie jest takie pstryknięcie i ono zaczyna rozwijać się w zupełnie innym kierunku. Od tej pory na przykład się chętnie przytulało, a teraz ma ochotę zamykać się w pokoju.
Tak, wcześniej dobrze wiem, o czym mówisz.
Tak, wcześniej chętnie rozmawiało o czymś, a teraz nagle widzi na telefonie, a przy nas się zamyka i odpowiada monosylabami na pytania. I jakaś relacja jest wszystkim utracona i może być taka chęć, żeby powrócić do tego, co było. Do tej wręcz już mitologizowanej właśnie dziecięcości, tej ciepłej relacji. A tutaj jest moment, kiedy po pierwsze trzeba się poukładać swoimi emocjami, które mogą być trudne, ale też otworzyć się na to, żeby się rozwijać w tej relacji razem z dzieckiem, że też trzeba ewoluować i być w nowej roli wobec dziecka. Nie tylko i wyłącznie strażnikiem, menedżerem sytuacji domowej, ale też osobą, która będzie wspierać w inny sposób i też w sposób, który być może ma taką bardzo mocno odroczoną gratyfikację. Że teraz nie będzie podziękowania, nie będzie docenienia, bo być może właśnie dziecko w tym momencie jeszcze nie zauważa, że nie potrafi nawet nazwać, co się wydarzyło przed chwilką. Ma w sobie na przykład wdzięczność albo współczucie, albo jakiś smutek, ale jeszcze nie potrafi z tym wyjść, tego przekazać na zewnątrz.
Jasne, czyli mówisz o tym, żeby najpierw pożegnać ten etap, który się kończy i jakby na nowo uczyć innej komunikacji, innego bycia ze sobą.
Tak, można wręcz celebrować to, że idzie nowe. Właśnie przede mną wykluwa się nowy dorosły, który jeszcze w tym momencie jest zagadką, ale to jak się wykluje, to właśnie teraz też trwa. To nie jest tylko wyłącznie to, że zalążek był w dzieciństwie, potem jest taki trudny okres, który trzeba gdzieś odsunąć na bok, a potem do tego wrócić. Też zauważam, że wiele osób dorosłych tak etykietuje ten okres, że to jest taki właśnie głupi czas, jakiegoś takiego wyszumienia się, ale to, nawet ten głupi okres to jest taka fraza. I mam wrażenie, że on jest po to, żeby się nim nie zajmować, żeby umniejsza dojrzewaniu. Że trzeba odstawić, zamknąć w tym pokoju, niech to się ukisi, przejdzie mu to, wyjdzie za rok, za dwa lata i będzie okej. Natomiast to znaczy, że być może nie reagujemy na jakieś ważne sytuacje, które już teraz są. Czyli pierwszą rzeczą jest to przejście żałoby, drugą rzeczą jest to tworzenie się na nowe, a trzecią rzeczą jest uważność, żeby słuchać na nowy sposób różnych sygnałów, które mogą sugerować, że jest potrzebne jakaś pomoc, jakieś wsparcie, którego trudno nazwać, być może nawet nie my go udzielimy, ale będzie potrzebne to, żeby nasze dziecko było w nowych relacjach z rówieśnikami, nie izolować go od nich, nie etykietować, że to jest takie, a nie inne towarzystwo. To jakiś refren też kolejny, który jest też od młodzieży. A być może także szukać innych bezpiecznych dorosłych, którzy mogą młodą osobę wesprzeć. Tutaj akurat uważam, że też takimi osobami są edukatorzy, edukatorki pracujące z młodzieżą. Właśnie dlatego, że przychodzą z zewnątrz, nie mają żadnych powiązań z nauczycielami, nauczycielkami, z rodzicami, czyli nie będą plotkować, przekazywać informacji o nich, dają poczucie bezpieczeństwa i takiej intymności, jeżeli chodzi o rozmawianie, wchodzenie w głębsze tematy. I właśnie, żeby był ktoś, kto nie ma pomysłu na mnie, czyli nie ma pomysłu, kim będę w przyszłości, jak będzie wyglądać moja kariera, moja rodzina i tak dalej. I mam tam czystą kartę i mogę porozmawiać o tym, jak jest. I mam
też taką... Tak, ktoś mnie widzi, a nie tylko swój pomysł na mnie.
Tak, i to jest to jest wiedza, ona jest zweryfikowana, a nie strategia, właśnie jakiś program, który ktoś próbuje mi narzucić. Bo to też jest taki okres właśnie poszukiwania swojej drogi, a jednak czujemy, że rodzice czegoś oczekują. Nie powiedzą tego głośno, ale wiemy, że chcą najlepiej. Chcą ich najlepiej według ich definicji, którą być może też trzeba gdzieś zaparkować sobie na
potem. Jasne, jakoś to bardzo poczułam, jak mówisz, że dziecko z jednej strony ma swoją presję, kim ja jestem, szukam się, gdzieś próbuję odnaleźć, z drugiej strony presję, rodzice mają jakiś pomysł na mnie, tak? Rzeczywiście myślę, warto mieć taką sferę, takie miejsce, gdzie mogę odetchnąć i spokojnie poszukać, bez tej presji zewnętrznej jeszcze. Słuchaj, ale w ogóle Julian, ja dzisiaj i wczoraj przez parę dni pytałam się moich znajomych, co oni chcieliby wiedzieć o dojrzewaniu. Robiłam taką mini sondę. I byłam bardzo zaskoczona, bo wiele osób mówiło, że chcą wiedzieć takie najprostsze, podstawowe rzeczy. Na czym polega dojrzewanie ich dziecka? Że w moim pokoleniu często nie wiedzą rodzice, czego się spodziewać. Że są zaskoczeni. Więc chciałam cię zapytać o takie właśnie, co w tym dojrzewaniu u chłopaków, dziewczyn się dzieje? Co tam się zmienia w ciele?
Przede wszystkim rośniemy. Rośniemy na różnych poziomach, fizycznym, mentalnym, i to jest proces, który jest bardzo nierównomierny i ma bardzo różną dynamikę. Niektórzy zaczynają wcześniej, niektórzy później, i również to ciało bywa pokawałkowane, czyli komuś rosną szybko ręce, komuś innemu nogi. Ktoś bardzo szybko rośnie, ale tylko kości i mięśnie nie nadążają, bardzo bolą. Ktoś rośnie szybko i ma rozstępy i nie wie dlaczego, bo nikt nie pokazywał na reklamach, że są rozstępy, że tak są. I zazwyczaj to chodzi o kobiety, które były po porodzie. O tym mówią nam media. A nagle ja mam jakieś dziwne rzeczy na skórze i teraz to jest wysypka. Zmienia się gospodarka hormonalna. Co za tym idzie, mamy różne stany emocjonalne, huśtawki nastrojów często, ale również pojawiają się pryszcze, przetłuszczanie włosów, pot zaczyna brzydko pachnieć, pojawiają się włosy na całym ciele, również w miejscach, których nie widać na serialach czy okładkach gazet, co może niektórych szokować i też do tego stopnia, że trudno jest zapytać rodziców, czy to jest normalne, że ma się włoski w pupie. I z takim poczuciem, że jest się kosmicą, idzie się przez życie. No i oczywiście dojrzewamy, biologia nas programuje, żeby też nas przygotować na możliwość bycia rodzicami, wobec czego u chłopaków rozwijają się, dziewczyn, rozwijają się narządy płciowe. Po pierwsze z rozmiarem, a po drugie zaczyna się ich praca, czyli chłopaki mają swoją pierwszą polucję, jądra produkują na bieżąco przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu plemniki, które coś się musi z nimi wydarzyć.
Kiedy mogą się tego spodziewać, tych pierwszych polucji?
To bywa różnie. To już może być około 12 roku życia do 15. Natomiast znowu, dziewczynki z kolei swoje dojrzewanie mają troszkę wcześniej. Już nawet 9-latki miewają pierwszy okres. Natomiast to jest bardzo zróżnicowane i wpływa na to dużo rzeczy, takich jak geny oczywiście, jak dieta, gospodarka hormonalna, wszystko, czy poziom stresu też może mieć na to wpływ.
Pytam o ten wiek, bo myślę sobie, że warto z dzieciakami wcześniej o tym rozmawiać, tak żeby to ich nie zaskoczyło. Nie?
I też jestem tego zdania i dlatego na przykład ja osobiście, pomijając kontekst naszej audycji, bardzo cieszę się, że są obie książki Munki oraz gra planszowa. Osobiście dzieciakom w moim otoczeniu rozdaję to na różne okazje. Z takim założeniem, że niech mają to na półce i sięgną w odpowiednim momencie dla siebie rozwojowo, ale też tak, żeby wiedzieć, co się w ogóle wydarzy i żeby jakby nie gasić pożaru, kiedy to już się dzieje i ja już nie rozumiem, tylko założyć, aha, czyli będzie taki scenariusz, to mnie na pewno zaskoczy, niemniej jakąś ramę tej dynamiki już rozumiem. Wiem, co się wydarzy, bo czego mogę sobie na przykład przygotować. W przypadku dziewczyny w pudełeczku moje pierwsze wkładki higieniczne czy tampony po to, że jak już zacznie się pierwsza miesiączka, to po prostu pójdę i tego użyję. Bez paniki, że ojejku, czy mam krwotok wewnętrzny, czy coś. Rozumiem tę sytuację, chociaż prawdopodobnie i tak nie jestem w stanie sobie tego dokładnie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. No bo to jakoś jest zawsze zaskoczenie. Tak,
to jest jakoś też indywidualne, tak jak powiedziałeś. Tak. Rzeczywiście dzieciaki mogą czytać Munkę. Rodziców zapraszamy na stronę munka.pl, gdzie są różne informacje i też różne książki inne, które polecamy. No i teraz będzie też ten podcast.
Dokładnie.
Okej. Okay. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Rośnie ciało, jest pot, miesiączka, polucje, czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy?
Drugą rzeczą, równoległą do chłopaków, oni mają swoją sytuację z polucjami, dziewczyny mają pierwszą miesiączkę. I to, co może być wyzwaniem, to, że to też jest moment, kiedy warto, żeby dziewczyny miały pierwsze kontakty z ginekologami. Kiedy będą na to gotowe? Po to, żeby można było sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Szczególnie, kiedy na przykład jest coś niepokojącego. Na przykład ta miesiączka się spóźnia albo jest jakoś wyjątkowo bolesna. Tak, żeby tego nie zostawiać, nie składać tego na karb, że no tak musi być, bo w Biblii było napisane, że kobieta ma rodzić w bólach. Tylko być na to uważnym.
Miesiączka nie ma boleć.
No, ale też właśnie, żeby szukać możliwości, żeby te pierwsze kontakty z lekarzem, które, umówmy się, są w miarę dyskomfortowe, żeby one były jak najbardziej bezpieczne i żeby też odbywały się w sytuacji, która jest jeszcze bez trudnego wyzwania, które stresuje sama w sobie. Czyli żeby nie pójść, kiedy już coś się wydarzyło, jest ból, stres dodatkowy po wszystkich stronach, tylko na przykład pójść na konsultację, porozmawiać, na przykład niech lekarka czy lekarz powiedzą, jak to wszystko wygląda, niech pokażą narzędzia, nie musi być nawet pełne badanie, ale tak, żeby w ogóle oswajać z informacją, to jest osoba, która ci w przyszłości będzie pomagała, gdyby coś działo się z twoim układem.
Dziewczyny płciowym. Do ginekologa, a chłopcy?
No powinni iść do urologa. Tutaj wydaje mi się, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo też zależy, co się pojawi, to będzie urolog, może być androlog, może być też kwestia, jeżeli chodzi o skórę. Osobiście, jak też prowadzę różne rozmowy z osobami, zauważam, że dla mężczyzn pójście z sprawą płciową jest dosyć trudne, o tyle, że najczęściej właśnie lekarze się skupiają na układzie moczowym, a współpraca w okolicy układu rozrodczego nawet ich krępuje albo zaczynają przerzucać między sobą odpowiedzialność, nie, to nie jest dla mnie, to jest dla wenerologa, a wenerolog uważa, że nie, bo to dermatolog i to jest taka troszeczkę zabawa. Mam wrażenie, że u dziewczyn jest to odrobinę bardziej zero-jedynkowe. Natomiast znowu, warto jest poszukać być może wcześniej informacji, kto ma dobre opinie, kto, być może organizacja, która wspiera młodzież, albo na przykład Fundacja Spunk, będzie miała informację, że są lekarze, którzy prowadzą spotkania z młodzieżą.
Przyjazne gabinety.
Dokładnie, tak, żeby wprowadzić ten świat i obniżyć po prostu, po pierwsze, poczucie napięcia i stres wokół tego, a po drugie też, żeby pokazać, że w tym wszystkim jest wybór, mogę pójść do kogoś, z kim jest komfortowo, nie jestem skazany na jakieś traktowanie, ale też żeby uczyć właśnie, jak rozmawiać z lekarzem. To też jest taki element, który robimy na zajęciach i to też według mnie jest taka rekomendacja dla rodziców, czyli żeby sposób otwarty i bezpruderyjny i bezstresowy rozmawiać o tematach seksualności z młodzieżą i również wyposażać dzieci w spokojny, maksymalnie neutralny język wokół tego tematu, że gdyby się okazało, że chłopak czy dziewczyna muszą iść do lekarza, żeby byli w stanie po prostu powiedzieć, o co chodzi, gdzie boli, gdzie piecze, co się wydarzyło.
Żeby te słowa penis, jądra i tak dalej nie były jakoś tabu. Nacechowane dla nich, nie były tabu. Mhm.
Tak, bo bywają też takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, że boli mnie brzuszek, i brzuszek to jest określenie wszystkiego, co jest poniżej pępka, jasne, ponieważ rodzice nie chcą nazywać części ciała dziewczynki, żeby nie zwracać jej uwagi na to, albo sam jest ten problem. I to może mieć duże konsekwencje. Teraz prowadzę taki może skrajny gdyby aspekt tego. Bywa też tak, że niestety dzieci doświadczają przemocy seksualnej albo różnych form nadużycia. I jeżeli są dopytywane, przesłuchanie dotyczące tego, co się wydarzyło, to jeżeli nie będą potrafiły powiedzieć precyzyjnie, co się wydarzyło, jest większa szansa, że ich słowa będą zbagatelizowane, zaklasyfikowane jako fantazja dziecięca, kłamstwo albo jakieś nadużycie. Jeżeli potrafi powiedzieć, że coś się wydarzyło w konkretnym miejscu, a nie w brzuszku, to będzie potraktowane prawdopodobnie bardziej na serio niż kiedy trzeba dochodzić, czy ono mówi na serio o tym brzuszku, czy o czymś innym.
Rozumiem, że to są te miejsca, w których tabu po prostu szkodzi i jakby wspiera krzywdzenie.
Właśnie. Tylko szkodzi. Osoby, które krzywdzą, mają przygotowane dzieci, nieświadomość działa na ich korzyść, ponieważ są w stanie mówić różne rzeczy, skłamać, dziecko nie będzie w stanie tego zweryfikować, wprowadzić w poczucie winy, czyli obudować tę sytuację psychologiczno-społecznymi mechanizmami, które sprawiają, że jest mniejsza szansa, że ofiara poprosi o pomoc, że zgłosi to, a jeżeli to zrobi, że ktoś jej zaufa i że jej zdanie nie będzie do podważenia.
Jednym słowem, to, że rozmawiamy z dziećmi, że staramy się, że próbujemy, że podkładamy książki, że te słowa się pojawiają, jest takim elementem, dzięki któremu możemy dzieci chronić, dbać o ich bezpieczeństwo.
Tak.
To nie jest tylko kwestia wiedzy, ale też bezpieczeństwa naszych dzieci.
Zdecydowanie tak. Co więcej, to też mniejsza szansa czy zagrożenie na jej seksualizację, ponieważ one są w stanie nazwać swoje granice i są w stanie o nią zadbać.
O, to od razu poproszę cię, żebyś powiedział, co uważasz za seksualizację, jak ją definiujesz.
Seksualizacja to jest stawianie dzieci w roli osób, które mogą być obiektami seksualnymi. To są czasami rzeczy tak oburzające, jak wykorzystanie dzieci przed do reklam, gdzie ich zachowanie ma kopiować zachowanie osób dorosłych, które na przykład uwodzą się nawzajem. Ale też są takie wersje seksualizacji, które są życzliwe. Na przykład dwoje dzieci się pocałuje albo tańczy razem i od razu są komentarze, że o, mąż i żona. Czyli już nakładamy na dzieci, to może być urocze dla niektórych, taką siatkę pojęciową, która pochodzi ze świata osób, które są już po dojrzewaniu. I według mnie to bardzo krępuje dzieciaki i to mi pokazuje, że ich zachowania, które są spontaniczne, są zabawą, nagle nabierają jakiegoś innego wymiaru, który jest poważny. No mówmy się, że małżeństwo jakoś funkcjonuje jako ważna instytucja, zobowiązanie. I teraz to znaczy, że ja mam nie tańczyć z tym chłopcem, ponieważ muszę z nim już do końca życia tak być. Dziecko nie widzi ironii i bierze to na serio do siebie, a przede wszystkim jest traktowane w kontekście seksualnym. No już pomijam wszystkie jakieś uwagi dotyczące tego przedrozwoju, że piersi ci rosną, takie niechciane komplementy czy uwagi ze strony otoczenia w rodzinie czy poza nią. To jest seksualizacja i to jest przekroczenie granicy tego dziecka na jego etapie rozwojowym.
Jasne, czyli tutaj jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, też możemy powiedzieć, że warto nie zawstydzać dzieci, nie być takim rubasznym, nie seksualizować, czyli nie nakładać na nich takich dorosłych naszych kalek.
Tak, dokładnie. Natomiast to, co pomaga, to właśnie uczenie języka, który jest językiem bardziej medycznym, obiektywnym i przekazywanie po prostu wiedzy. Też czasami słyszę, że o, bo to może rozbudzać zainteresowanie. Z mojego doświadczenia edukacyjnego jest dokładnie na odwrót, ponieważ najbardziej interesujący jest zakazany owoc. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, jest niedomówienie, ktoś się spina kiedy padnie pytanie, no to znaczy, że tam już jest dużo ciekawego do grzebania się. A jeżeli dorośli nie odpowiadają, bo sami nie mają tego przepracowanego, no to pierwszym źródłem informacji będzie internet.
Jasne, a tego nie chcemy.
No raczej nie. Bardzo nie chcemy. Narażenie na takie nieświadome wejście w świat pornografii. Nieświadome, czyli bez intencji z jednej strony, a drugie nieświadome, czyli bez takiej krytycznej kompetencji alfabetyzacji cyfrowej. Czyli ja rozumiem, że to są treści A dla dorosłych z pewnych powodów, które nie odtwarzają rzeczywistości, tylko ją dramatyzują, teatralizują pod kątem celów, jakim jest dostarczanie przyjemności osobom dorosłym. Ale również dzieciaki też często odczuwają z tego powodu przyjemność, nawet jak nie rozumieją tego, co widzą. I mamy coraz niższy próg wieku wchodzenia w uzależnienie od pornografii.
Czyli znowu jesteśmy w takim miejscu, w którym wiedza chroni nasze dzieci. Warto jest im ją dawać w takim odpowiednim dla nich słownictwie, wymiarze.
Najczęściej tak zauważam, że jeżeli jakaś treść, nie powiem, że jest nieodpowiednia dla danego wieku, inaczej. Dzieciaki jeszcze się czymś nie interesują same z siebie, na przykład związkami romantycznymi, są na innym etapie, to dla nich to jest ble. One po prostu mówią, że okej, fujka, ja tego nie będę robić, albo mnie to w ogóle nie interesuje. Przyjmują to jako fakt, ale nie ma wokół tego żadnej fascynacji, jakiegoś takiej nadwyżki zainteresowania. To po prostu już wiem, rozumiem, nie dla mnie. Jeżeli moje dojrzewanie to zmieni, to jak mówicie, to spoko, ale póki co zajmuję się innymi rzeczami. Tak, jak o tym nie będę wiedzieć, no to znaczy, że zaczynam szukać i wchodzę w inne zakamarki.
Okej, chciałam wrócić jeszcze do takich praktycznych rzeczy. Co warto powiedzieć naszym dzieciakom tak zaraz przed okresem dojrzewania? Czy na przykład, no bo tak, dziewczynom na pewno o miesiączce, czy jest obserwacja jąder u chłopaków? Powinni twoim zdaniem w którym wieku zacząć na przykład sami obserwować? No bo już nie wchodzimy im do łazienki, tak? A może się tam coś dziać, coś niepokojącego. Czy mamy to jakoś im powiedzieć? Słuchaj, powinieneś kąpiąc się zwracać uwagę
dokładnie
na swoje ciało.
Tak.
Na co mają zwracać uwagę?
Na pewno odpowiem na to pytanie, a potem jeszcze zrobię dwa kroki
dobra,
w tył.
Dobra.
Przede wszystkim wszystko, co prowadzi do poznania swojego ciała, jest dobre. Dotyk, oglądanie się, przeglądanie, sprawdzanie. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak wyglądamy, jak funkcjonujemy, kiedy wszystko jest w porządku, po to, żeby rozpoznać, kiedy coś nie będzie w porządku. Czyli każde tabu, każde odsuwanie rąk od ciała powoduje, że my siebie nie znamy, więc znowu to jest ta przestrzeń, w którą może wejść jakaś sytuacja, która będzie dla nas później trudna.
Okej, to ja to widzę tak, że na przykład moje dziecko jest małe, kąpie się, ja mogę powiedzieć, jakby odpowiadać na jakieś pytania i zachęcać do tego, żeby poznawało swoje ciało, a nie zniechęcać.
Tak, i ono samo będzie pytało. To jest bardzo ważne, żeby i za pytaniami
podążać jakby za ciekawością dziecka.
Dokładnie, bo ono będzie pytało o to, co jest dla niego ważne i też będzie sugerowało, co jest adekwatne do jego momentu rozwojowego. Jak to będzie za dużo, da znać, że okej, mama, tata, skończcie już, wystarczy mi tego, zatka sobie uszy, ale ta ciekawość będzie samoistna. Zresztą to też nawet ta stereotypowa zabawa w doktora, to też jest jakiś moment poznawania się. Natomiast tak, być z dzieckiem, zachęcać, żeby robił to też na własną rękę. Też z takim kawałkiem dotyczącym tego, że to, co ty teraz robisz, jest twoje. To jest twoje ciało, ty masz do niego prawo. Ja sobie trochę daję jako rodzic, bo na przykład muszę cię umyć, przewinąć, cokolwiek. Ale czasami daję też dostęp doktorowi, czy lekarce, ponieważ muszą cię zbadać. To może nie być przyjemne, ale to jest konieczne dla twojego zdrowia. Natomiast oprócz tego nikt nie ma prawa dotykać twojego ciała. Ty masz prawo się poznawać, to są twoje miejsca, będziesz czuć, gdzie czujesz, że ja mogę się dotknąć nim za rękę, ale też pojawi się na przykład wstyd dotyczący okolic, które ktoś chce bardziej ochronić i ma prawo do tego wstydu. I to też jest bardzo ważne, żeby dać poczucie autonomii, sprawczości w obszarze swojego ciała i w żaden sposób nie przyzwyczajać do jakiegoś naruszania, no bo znowu pojawią się osoby, które chętnie ten wytrych wykorzystają. Natomiast Mówiłem o dwóch krokach wstecz. Pierwszy krok wstecz jest taki, że dziewczynko powie o miesiączce, a chłopaku o polucjach. Uważam, że wszyscy powinni wiedzieć o wszystkim.
O, super.
Bo chłopaki mają koło siebie koleżanki. Jeżeli nie ma żadnego pojęcia, co się wydarzyło i zobaczy, że koleżanka ma spodnie splamione krwią, żeby nie reagował głupkowato, po prostu nie wyśmiewał tej sytuacji, nie reagował w sposób, który pogorszy na przykład jej wstyd.
Czyli warto, żeby chłopcy i dziewczynki mieli tę samą wiedzę.
Oczywiście.
O obu płciach.
Tak. Ja pamiętam moją podstawówkę, gdzie dziewczyny zostały zabrane z klasy, chłopaki puszczyli na boisko, ponieważ one rozmawiały o miesiączce. Co więcej, miały powiedziane, że nie wolno im o tym rozmawiać z chłopakami.
Okay.
Bo to jest wstyd, bo to jest taki krąg kobiecy i wielka tajemna wiedza. No, a my potem nie wiedzieliśmy. A uważam, że będąc w społeczeństwie tworzonym w połowie przez kobiety, warto jest wiedzieć, jakie jest ich doświadczenie, czego można się spodziewać, jak można je wesprzeć w tym wszystkim, albo jak w ogóle można z tym być, żeby nie być dziwnym. I w drugą stronę, żeby również dziewczyny wiedziały, co się dzieje z chłopakami. Dlatego na przykład nasze zajęcia z edukacji seksualnej są robione w grupach koedukacyjnych.
Jasne.
Z tego właśnie względu. I to był ten jeden krok wstecz. Drugi krok wstecz. A myślę, że dla rodziców też będzie ważne, zanim jeszcze zacznie ten etap edukacji, być poukładanym ze swoją przeszłością, ze swoim dzieciństwem, swoim dojrzewaniem i ze swoim wewnętrznym dzieckiem.
Czyli co, my rodzice wracamy do swojej nastoletności, przypominamy sobie, co my usłyszeliśmy w domu, jak przyjęliśmy nasze zmiany, tak?
I krytycznie o tym myślimy. To, co było na początku naszego spotkania, że jest pokolenie, które nie rozmawiało na ten temat, żeby też sobie ustawić, co mi to zrobiło, że o tym nie wiedziałem, czy to na pewno było dobre, czego mi brakuje w tym wszystkim języka, czy potrzebuję z kimś porozmawiać o tym, żeby się przygotować do opieki nad moim dzieckiem. Mam jeszcze kolejny kontekst w tym wszystkim, bo no to jest jeszcze taka nakładka emocjonalna. Po prostu mamy pokolenie powojenne, które moich dziadków na przykład.
Tak.
Pokolenie, gdzie można uznać, że wszyscy tak poziomo mają zespół stresu pourazowego, co powoduje trochę inne budowanie relacji, często chłodniejsze, wyrażanie uczuć w formach zastępczych.
Jedzenie.
Przekarmianie, dokładnie. Karmienie, ale nigdy nie powiem, że cię kocham, ale ten kotlet wielki i ten stosik kotletów, które są obok, one świadczą o tym, jak o ciebie dbam. Potem mamy kolejne pokolenie, które przerabia to, co się działo, po to, żeby trochę kolejnym swoim dzieciom z kolei to zrekompensować. I myślę, że to też jest takie doświadczenie, któremu trzeba się przyjrzeć, żeby nie być jakby w tym więzieniu tych wszystkich obarczeń, bagaży, które przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Czyli od rozbiorów przez pierwszą, drugą wojnę, tam zawsze coś było. Ale już na tym etapie mamy po prostu narzędzia, żeby powiedzieć stop. Trzeba część tego zdjąć, rozprawić się z tym. Będą trudności, ale niech one będą nasze trudności, stój teraz. A nie sprzedawajmy naszym dzieciom tego bagażu z kilkunastu pokoleń wstecz, bo to znaczy, że one będą musiały to zrobić za nas.
Okej. Z kim może porozmawiać dorosła osoba, jeżeli czuje, że ma gdzieś w sobie takie, wiesz, bolące miejsca, gdzieś niewygodne?
Jasne. Myślę, że psychoterapia jest wspaniałym przestrzenią, metodą, spotkaniem, które po prostu leczy. I absolutnie trzeba znormalizować wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne. Jeżeli ktoś nie chce zacząć od psychoterapii, może po prostu pójść na konsultację psychologiczną. Może pójść nawet do szkoły, do psycholożki, psychologa szkolnego czy pedagogzki, pedagoga i tam porozmawiać, zobaczyć, jakie mogą być możliwości, jakie lektury, jakie pierwsze kroki. To są osoby, które skupiają się na dzieciach, ale też na tym, jak współpracować z dorosłymi, z rodzicami.
Są może jakieś lektury, które byś nam, dorosłym rodzicom, polecił, żeby się zaopiekować swoim światem, swoim właśnie tym, co wiemy o seksualności, jakby sobą? Coś ci przychodzi do głowy? Bo ja na przykład z chęcią czytam te wszystkie książki dla dzieci, które są i widzę, że sama jakby temu swojemu wewnętrznemu dziecku je czytam i ono bardzo to dobrze znosi. Natomiast zastanawiam się, czy jest jakaś książka, którą lubisz, polecasz dla dorosłych też? Coś ci przychodzi do głowy?
Szczerze mówiąc, to nie. I szczerze mówiąc, to bardzo do mnie przemawia właśnie ta koncepcja czytania razem z dzieckiem. Bo to jest po prostu prosty język i przykład wzięty z życia dziecka. Natomiast to też chyba układa nasze doświadczenie. No trudno trochę zrobić książkę o dojrzewaniu dla dorosłych. Już mamy to za sobą. To już może być taki podręcznik akademicki, trenerski, coś w tym stylu.
Tak.
Ale też myślę, że warto w ogóle eksplorować świat mediów, gdzie są nasze dzieci. Wchodzić na YouTube'a, wchodzić na TikToka, na Snapchata pewnie też i zobaczyć go nie tylko jeżeli chodzi o treści, jakie tam są, jaka tam jest kultura, ale też zobaczyć, co mówią osoby o sobie. Jest dużo influencerek i influencerów, którzy zajmują się na przykład właśnie ciało pozytywnością albo kwestią dojrzewania w jakimś kontekście. Na przykład ktoś ma ADHD, ktoś jest w spektrum autyzmu, ktoś ma syndrom Tourette'a i te osoby opowiadają o tym, o swoim życiu codziennym. Tam też może być dużo bardzo cennych obserwacji, czy są po prostu z innej perspektywy, bo to też jest przestrzeń, w której są nasze dzieciaki. Co więcej, coraz więcej z nich odnajduje wsparcie nie wśród dorosłych, tylko właśnie w internecie. Mają swoje grupy tematyczne, facebookowe, czy diagnozują jakieś swoje sytuacje życiowe, właśnie obserwując inne osoby, co jest z jednej strony fajne, że mają coś takiego, to jest powiedzmy autentyczne, ale nieprofesjonalne. Z drugiej strony jest to przerażające, że wsparcie systemowe w tym wypadku zawodzi nas. Ja po prostu nie ma takiego dostępu do adekwatnych form, które są potrzebne albo w ogóle na etapie rozwoju, albo w konkretnych sytuacjach.
Mam wrażenie, że to jest fajne miejsce, żebyśmy skończyli naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś moim gościem był Julian Czurko.
Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
To już wszystko w tym odcinku podcastu Oswajamy dojrzewanie. Jeśli interesują Cię poruszane w nim tematy, zajrzyj do książek z serii Twoje ciało pozytywne dojrzewanie oraz na naszego bloga na munka.pl. Munka pisane przez 2 O. Do usłyszenia następnym razem.